Kamila Baranowska, witamy po przerwie. Ze mną w studiu goście Justyna Wichot, psycholog z Fundacji Dzieci Niczyje, program Dobry Rodzic, Dobry Start i pan Konrad Wojterkowski z Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji, która prowadzi akcję Kocham, nie bije. Przypomnę, że rozmawiamy trochę w kontekście akcji Rzecznika Praw Dziecka o tym, czy powinno się dzieciom dawać klapsy, a raczej o tym, dlaczego nie powinno się ich dawać. I ja przyznam, że mnie zaintrygowały trochę takie badania, które mówią, że im starsi ludzie, tym w badaniach wychodzi, że wykazują większą akceptację dla właśnie klapsów, czy dla jakiejś takiej drobnej przemocy, twierdząc, że tak się właśnie powinno wychowywać dzieci, a jednak w tych młodszych pokoleniach ten odsetek jest mniejszy. Czyli co? Te kampanie społeczne jednak jakiś efekt przynoszą.
Ja też nie znam tych badań, ale to, co pierwsze mi się nasuwa, to faktycznie im dłużej tkwimy w jakimś sposobie reagowania, tym też trudniej go zmienić, tym większe mamy do niego przekonanie. Ale też jak patrzę na tych młodszych rodziców, nawet nie tylko, że chodzi o wiek, tylko o młodszym stażem jako rodzice, to oni często chwytają się właśnie różnego rodzaju książek, programów, warsztatów. No i często gdzieś jak mówimy o tym, żeby słuchać dziecko, to również ci rodzice trochę tracą swoją intuicję. Nie ma też również tych takich wielopokoleniowych rodziców, tego wsparcia, tych jakichś wskazówek, porad. I często oni oczywiście są też, to jest bardzo cenne, bo są na bieżąco z tymi kampaniami, z warsztatami, tylko czasami jest tego też tak dużo i tak się w tym gubią, że tracą w tym momencie i siebie, i dziecko, i tę intuicję. Ale myślę, że te kampanie w tym momencie też działają, docierają no i są tym samym skuteczne.
Przede wszystkim te kampanie są cykliczne i to jest szalenie ważne. Ja pamiętam, jak objęłem swoją pierwszą kampanię, to miałem takie poczucie, że to za chwilę będzie trzeba powtórzyć, bo na chwilę jakby rodzicom przypomnimy, że tak trzeba, że to działa, że można inaczej, ale zaraz o tym zapomną. W związku z tym kampanię trzeba powtarzać i my ją wielokrotnie powtarzamy. Każda z naszych organizacji powtarza te kampanie dość często. Jednak ten problem, to co jest fajne, to ten problem non-stop niemalże jest obecny gdzieś tam w dyskusjach, w życiu społecznym. My zanim ruszyliśmy z kolejną kampanią 1 czerwca, to poprosiłem o zrobienie badań, jaka jest rozpoznawalność marki Kocham, nie bije. I proszę sobie wyobrazić, myśmy 6 lat nie byli obecni w dużych mediach z kampanią. Oczywiście były różne wywiady, artykuły i tak dalej, materiały, ale 6 lat nie było dużej kampanii naszej i okazało się, że 75% polskiego społeczeństwa rozpoznaje hasło Kocham, nie bije. I to wyszło krzyżowo w różnego rodzaju kontekstach badań. To jest szalenie dużo. Okazuje się, że to gdzieś tam ludziom zostało, że to hasło, ale również to, co za tym hasłem stoi, przebiło się do opinii społecznej. Inna sprawa, że te kampanie były duże, więc jakby to też nośne, jakby było, były bardzo nośne. No myśmy mieli 3000 billboardów gdzieś tam w piku. To spowodowało, że te akcje są rozpoznawalne. Ale mam takie poczucie, że coraz więcej młodych ludzi, i to są też badania, które pokazują, jak zmalało przyzwolenie młodych ludzi, dzieci młodego człowieka, kilkunastoletniego człowieka, na to, żeby na nim stosować kary cielesne. Jak kiedyś było, nie wiem, 60%, tak spadło co najmniej o połowę w różnych sektorach. To jest szalenie ważne, bo pokazujemy młodym ludziom, nie tylko rodzicom na zasadzie, jak masz wychowywać swoje dzieci, ale również pokazujemy dzieciom, zobacz, można inaczej. Pokaż swojemu rodzicowi, że można inaczej. Zareaguj, jeżeli on tak, a nie inaczej się źle zachowuje wobec ciebie. Powiedz mu o tym, że tobie się też to nie podoba, bo my dużo powiedzieliśmy dzisiaj o emocjach, jak rodzic powinien komunikować do dziecka, ale zwróćmy uwagę na to, że też dzieci zaczęły inaczej komunikować do rodziców, że dzieci mówią, słuchaj, nie podoba mi się, jak mnie traktujesz. Jeżeli ojciec zachowuje się agresywnie wobec dziecka, to dziecko nie tylko mu odpyskuje, ale też mówi mu na zasadzie, tato, nie podoba mi się, jak traktujesz, boli mnie to, czuję się z tym źle i tak dalej, i tak dalej. Tego obserwuje się coraz więcej. A to jest dzięki temu, że rośnie świadomość młodych ludzi dzięki kampaniom. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy. 1 sierpnia 2010 roku weszła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
właśnie
w rodzinie.
Muszę się wtrącić, bo właśnie jak pan mówił to, co przed chwilą powiedział, przypomniała mi się dokładnie ta dyskusja przy wprowadzaniu tej ustawy, że jej krytycy podnosili wówczas, że tak, ta ustawa ułatwi dzieciom oskarżanie własnych rodziców. Przy każdej drobnej sprzeczce czy nieporozumieniu będzie można oskarżyć rodzica o stosowanie przemocy.
I nic takiego się nie stało. Tak? To były tylko i wyłącznie obawy, strach przed tym, że coś takiego może się stać. Ale pamiętajmy o tym, że większość rzeczy, których się boimy, nigdy się nie wydarza. To jest taka prosta zasada. W związku z tym, na szczęście tutaj to dokładnie tak się stało. Nic takiego się nie wydarzyło. Nie słyszałem nawet nawet o jednej takiej sprawie, żeby nagle ktoś, jakieś dziecko oskarżyło rodzica.
Co dała ta ustawa tak naprawdę?
Ustawa przede wszystkim wyraźnie powiedziała zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. I to dało taką podwalinę, na której kanwie zbudowaliśmy i kampanie społeczne, i pokazaliśmy społeczeństwu, nie wolno, dosyć. Ale ustawa też przede wszystkim dała cały szereg narzędzi w ogóle do działania w przemocy, w przypadkach przemocy w rodzinie, bo stworzyła procedurę niebieskiej karty, dała w ogóle podwaliny do stworzenia całego systemu. Co jest szalenie ważne, bo my dzisiaj dużo rozmawiamy o dzieciach, ale no przede wszystkim mnóstwo kobiet doznaje przemocy w rodzinie. Szacuje się, że nawet 1 000 000 kobiet rocznie może doznawać przemocy w rodzinie. To jest straszna liczba, to jest w ogóle, aż się ona w głowie nie mieści. Zaczęliśmy od 2010 roku tworzyć prawdziwy system i zespoły interdyscyplinarne, które pracują z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, ale również ze sprawcami przemocy w rodzinie. Ustawa dała przede wszystkim narzędzia do tego, że już na etapie postępowania przygotowawczego, prokuratorskiego można wyrzucić z domu sprawcę. Czyli bez względu na to, że to jest jego dom, jego mieszkanie, można mu powiedzieć, wynoś się z tego domu, bo stosujesz przemoc na swojej rodzinie. Czyli prawa ofiary stały się ważniejsze dzięki tym zapisom od praw sprawcy. To są takie szalone zapisy, które są krokami migowymi w tworzeniu całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tak naprawdę kampanie to jest tylko coś, co ma nam uświadomić. Oczywiście to jest najtrudniejszy proces, bo on trwa strasznie długo, czyli zmiana świadomości społecznej to jest strasznie długi proces. Ale ustawa i prawo, dobre prawo powoduje to, że mamy jakby takie jarzmo, którego musimy się trzymać i mamy przede wszystkim narzędzia do tego, żeby je skutecznie stosować. Miejmy tylko nadzieję, że obecni rządzący nie będą chcieli wywrócić tego systemu do góry nogami, no bo niestety pamiętam, wielokrotnie dyskutowaliśmy w komisjach sejmowych, przygotowując tę nowelizację ustawy, przez 2 lata pracowaliśmy nad nowelizacją ustawy, że nie do końca im się podobają wszystkie te zapisy z tej ustawy. Ja mam tylko nadzieję, że zobaczyli, że to działa. Oczywiście przygotowaliśmy, bo jestem też członkiem zespołu monitorującego ustawy przy ministrze pracy, przygotowaliśmy kolejną nowelizację tej ustawy, w której poszliśmy jeszcze z niektórymi zapisami jeszcze dalej, żeby na przykład policjant już miał prawo wyrzucić w momencie, gdy stwierdza, że doszło do pobicia w rodzinie, takiego twardego pobicia, czyli jest zagrożenie zdrowia i życia dziecka czy dorosłego członka rodziny, żeby to już policjant mógł wydać na przykład nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się, a prokurator później i sąd to dopiero utrwaliły. Na pewno warto podkreślić i to myślę, że to będzie akurat nowej ekipie rządzącej bardzo na rękę, kwestię tego, że zdarza się jednak w Polsce, są to pojedyncze przypadki, ale zdarza się, że z powodów ekonomicznych są dzieci odbierane. Tak?
No, czyli to są rodzina, te słynne historie, które co jakiś czas się przewijają.
Tak jest,
przez
że rodzina
media
sobie nie radzi z punktu widzenia materialnego i zdarzają się odebranie dzieci. No to najzwyczajniej w świecie tak nie ma prawa się dziać. Być może trzeba zaostrzyć te zapisy, które po prostu wyraźnie to wskażą i wyraźnie o tym powiedzą. No to jest doświadczenie od tego 2010 roku, które mamy, że być może trzeba to po prostu wskazać wyraźnie, literalnie wpisać, że za biedę nie wolno zabrać dziecka i tak dalej. Też często pamiętajmy, że bieda jest też często tylko jednym z czynników, jeżeli dochodzi do zabrania dziecka, to bieda jest jednym z czynników pod tytułem pokazania, że rodzice sobie nie radzi, ale tam często jest alkoholizm, tam często są inne problemy, z którymi ta rodzina się boryka.
Tak, choć nie zawsze. I to są te przypadki opisywane przez media często są dosyć drastyczne,
tak,
że generalnie tylko i wyłącznie chodziło o ten brak pieniędzy i tam nic innego złego się nie działo. No bo...
Co po pierwsze nie jest często prawdą, a po drugie są to przypadki naprawdę policzalne na palcach dwóch rąk. Tego nie ma więcej. Gdzie można byłoby się przyczepić, że no rzeczywiście można było zareagować inaczej.
Jeśli
tak?
chodzi o tę świadomość społeczną, to są takie badania, zresztą dla Rzecznika Praw Dziecka robione na jego zlecenie o tym, że 70% Polaków nie zdaje sobie sprawy w ogóle z ustawowego zakazu bicia dzieci. To są badania, co prawda z 2013 roku, ale o czymś one też świadczą.
No, myślę, że nie zdają sobie sprawy, też jak myślę sobie o warsztatach, to nie wiem, czy to zaskoczeniem, czy nie, ale no też pokazujemy, że owszem, że w Konstytucji, w kodeksie jest to zapisane. Ja sobie też tak pomyślałam teraz, że tak naprawdę to, bo zaczęliśmy od tego, co to dało i trochę takie ujednolicenie, zapisanie, czyli ustalenie zasady, tak sobie myślę, że to właśnie coś, co może dziać się w rodzinie, czyli jeżeli rodzic, który jest dorosły, ustala zasadę, określa jasno, dziecko już wie, do czego ma się dostosować. Nadal pojawiają się emocje, tak jak wokół ustawy, wokół tego zapisu po dwóch stronach, ale jak gdyby dziecko wie, że jest jasna zasada, może się nie zgadzać albo i nie, ale jest ustalona, tak? Więc tak sobie przełożyłam trochę teraz na to, że jest to potrzebne, żeby określać i żeby pokazywać dzieciom, że te zasady różnego rodzaju, możemy nad nim dyskutować, ja się może zgodzę albo nie, ale będą obowiązywać. Ale tak wracając do tych rodziców, oni też często chcą, żeby ustalić, co jest tym klapsem, kiedy jest to już przemoc i trochę jak pokazujemy, że tak, że jest to zabronione, to jest im to też potrzebne, że mają tego jasność, tak? Jest to zabronione, dalej nie wiedzą, co to jest ten klaps i ta kara, ale przynajmniej mają tego świadomość i już trochę mają wybór, tak? Albo tego nie będę przestrzegać, albo będę i nie będzie z tego powodu konsekwencji.
A jak to rozróżnić? Jak państwo to tłumaczą rodzicom? Jak rozróżnić, czy klaps, który klaps, albo czy w ogóle, czy ściśnięcie, czy szarpnięcie jest już przemocą, czy nie? Gdzie jest ta granica?
Ja wtedy mówię zawsze, powołuję się dokładnie na zapis ustawy. Zakaz stosowania kar cielesnych. No uderzenie, klaps jest karą cielesną.
Dla mnie to jest też intencja, bo często właśnie intencja znaczy zadanie bólu, odebranie przyjemności, zabranie związane z tą przyjemnością. Jakby intencjonalnie sprawienie bólu. Często, jeżeli rodzice mówią o karach, o klapsie, to musi być dotkliwe, żeby dziecko właśnie zapamiętało, żeby nie zrobiło tego drugi raz. Więc w tym momencie...
Żeby zapiekło, jak to się mówi.
Dokładnie, żeby zabolało, że czasami został ślad, bo bardziej zapamięta. Więc w tym momencie, kiedy to jest intencja... Bo ja rozumiem, kiedy na przykład rodzic złapie to dziecko, które wybiega na ulicę, będzie ten ślad, no ale ten rodzic chciał ochronić dziecko. Więc nie ma intencji sprawienia mu bólu. Ale w tym momencie, kiedy uderza, kiedy krzyczy na dziecko, no ma taką intencję, żeby dziecko właśnie zabolało, żeby to było dotkliwe.
Czyli intencje są jednak ważne w tym
wszystkim. No zdecydowanie. Ja myślę, że to, czy komuś chcemy wyrządzić krzywdę i robimy to z pełną determinacją, czy robimy to w afekcie, w jakimś odruchu, tylko dlatego, że nie wypracowaliśmy sobie sami mechanizmu innego.
Innych
robimy
odruchów.
To powoduje, to jest ważne o tyle, że no wtedy to też sobie troszeczkę odpowiadamy na pytanie, co czujemy do tego dziecka, tak? Czy co czujemy do drugiego człowieka? No jeżeli mamy intencję wyrządzenia mu krzywdy, no to czy my na pewno to dziecko kochamy?
Coś jest nie tak rzeczywiście.
Dokładnie.
Potem też możemy dojść do jakichś absurdów, gdzie będziemy się zastanawiać, czy cucenie człowieka, czyli na przykład potrzeby oklepania policzków, to też jest klaps, tak? Bo jednak uderzamy. Więc no tutaj myślę, że o intencji też bardziej, no co ja chcę, jaki ja mam cel jako rodzic w tym momencie, czy ja mam sobie obniżyć napięcie, czy przynajmniej ta świadomość też jest bardzo ważna, czy właśnie chcę coś innego, no to w tym momencie, jeżeli chcę dziecko coś nauczyć, no to jak nauka może równać się przemoc, tak? Jeżeli na przykład ja nie zgadzałabym się z kimś, to będzie moja szefowa, moja koleżanka, ja nie dam jej klapsa, bo ona nie rozumie, co ja chcę jej powiedzieć. Albo myśli inaczej, albo na przykład nie wykonała tego, co ją poprosiłam. Ja jej nie dam jej klapsa, jej powiem, ja się zezłoszczę, ja może wyjdę, ale nie użyję przemocy do tego.
To co ważne też w ramach ustawy, myśmy wyraźnie pokazali podmiotowość dziecka z punktu widzenia tego, że dziecko jest też człowiekiem. Bo często w rozmowach z rodzicami wychodzi taka sytuacja, że konstytucja to nie stosuje się do dzieci, bo to do ludzi dorosłych tylko, tak? No to w tej ustawie właśnie wyraźnie dlatego powiedzieliśmy o tym zakazie stosowania kar cielesnych, żeby wyraźnie wskazać, że prawo też dotyczy dzieci po prostu. Mhm. Bo często rodzice o tym zapominają. Ludzie dorośli nie traktują dzieci jako podmiotu, nie traktują jako drugiego człowieka. No to jest taki dla nich trochę taki mniejszej kategorii człowiek. No a wiadomo, że tak nie jest. Wręcz przeciwnie, powinniśmy tym bardziej o dziecko dbać i chronić, bo jest mniejsze, bezbronne. Więc musimy bardziej je chronić, a nie mniej tak naprawdę.
No tak, pewnie jeszcze moglibyśmy o tym wszystkim dyskutować, myślę jeszcze ze 3 takie audycje albo i więcej. I myślę, że ten temat pewnie, tak jak powiedzieliśmy sobie w trakcie tej rozmowy, wraca przy okazji każdej większej kampanii społecznej, a podejrzewam, że tych pewnie jeszcze będzie sporo.
Bardzo dużo będziemy robić, natomiast ja myślę, jedną rzecz chciałbym tylko na koniec jeszcze powiedzieć, podać numer infolinii, czyli dla ofiar, dla osób doznających przemocy albo dla świadków przemocy. Możemy zadzwonić na infolinię, powiedzieć, że jest problem, my zareagujemy absolutnie anonimowo, zrobimy to profesjonalnie w taki sposób, żeby na pewno pomóc. 801-109-801. To jest infolinia Krajowego Centrum Kompetencji, organizatora akcji Kocham Nie Bije.
I myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy. Ja bardzo serdecznie państwu dziękuję. Pani Justyna Wichot, pan Konrad Wojterkowski, bardzo dziękuję.
Pięknie,
a ja z naszych słuchaczy chciałabym jeszcze zaprosić na program Pawła Krzemińskiego na 23. Nocne Światła. Dziś w nowym cyklu Antyporadnik. Rozmowa o tym, jak nie stracić współmałżonka. I gośćmi Nocnych Świateł będą Mika Dunin, dziennikarka, autorka książki Antyporadnik oraz Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy. Serdecznie zapraszam. Ja już się z państwem żegnam i do usłyszenia najbliższą środę. Wówczas wraca środek tygodnia.
Dobranoc.
Radio Plus. Środek tygodnia.